Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. I serdecznie zapraszam Was do wysłuchania odcinka, który jest zapisem bardzo wyjątkowego wieczoru, 29 stycznia 2026 roku w kinie Światowid w Katowicach. Rozpoczął swoje życie nowy klub filmowy o nazwie Replay i tak się składa, że pierwsze cztery pokazy tego klubu zaprogramowałem na zaproszenie kina Światowid i instytucji filmowej Silesia Film, która także obchodzi teraz swoje 80-lecie. Kino Światowid w Katowicach to jest kino, w którym ja dorastałem jako kinoman. O ile urodziłem się w Tarnowskich Górach i w kinie Europa Tarnogórskim pochłaniałem setki godzin produkcji mainstreamowych, o tyle właściwie arthouse pochłaniałem właśnie w Katowicach. Dojeżdżałem wtedy do miasta autobusem, to mniej więcej godzina drogi i te seanse w latach 1997, 8, 9, 2000 i 2001, kiedy wyjechałem już na studia do Krakowa i tam kontynuowałem przygodę, te seanse bardzo mnie uformowały. Teraz, ćwierć wieku później, zostałem zaproszony do tego, żeby przypomnieć parę filmów, parę seansów, które oglądałem właśnie wtedy, właśnie tam. To znaczy zaprogramowałem cztery tytuły, które oglądałem na przełomie wieków w kinie Światowid. I tak obejrzeliśmy 29 stycznia Drogę Samuraja, Ghost Doga, Jima Jarmusza i za chwilkę usłyszycie dyskusję, jaka po tym filmie się odbyła, a także wstęp, w którym usłyszycie także głosy Ewy Sadkowskiej i Patrycji Młynarczyk z instytucji filmowej Silesia Film, a potem już sama dyskusja po seansie, po Ghost Dogu Drodze Samuraja. Już teraz zapraszam na kolejne dyskusje, wszystkie one będą także rejestrowane, wszystkie pojawią się na kanale Spoilermaster jako odcinki. 5 marca 2026 obejrzymy film American Beauty Sama Mendesa, potem 9 kwietnia 2026 Spragnienie Miłości Wonga Kar-wai'a i 11 czerwca film pod tytułem Happiness Todda Solondza, którym zatoczymy pełne koło, ponieważ tak jak Ghost Dog dzieje się głównie w Jersey City, stanie New Jersey, tak Happiness dzieje się dokładnie w tym samym miejscu, ale pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Bardzo w tym momencie chcę podziękować całej ekipie Silesia Film, Kina Światowid. Naprawdę to była ogromna ich praca, żeby ten cykl i ten klub mogły powstać. Klub ma swoją legitymację, można w niej wbijać kolejne pieczątki. Nie wymienię wszystkich, ale chcę bardzo podziękować Beacie Głubisz, Paulinie Kwas, także obsłudze kina Światowid, bardzo dziękuję za dzielne podawanie mikrofonu, Patrykowi Dusiowi, który notabene pisze bardzo ciekawe teksty o filmie w artpapierze i nie tylko, także polecam Wam, żebyście je znaleźli, wystarczy wpisać Patryk Duś artpapier. A teraz już przechodzimy do nagrania z tamtego wieczoru, krótki wstęp, jak się okaże, pełen emocji, a potem już sama dyskusja, a zatem raz jeszcze dziękuję i zawsze zapraszam Was do Światowida, bo to wyjątkowe miejsce na filmowej mapie Polski.
Dzisiaj inaugurujemy 80-lecie instytucji filmowej Silesia Film, a inaugurujemy super wydarzeniem.
Takim wydarzeniem, proszę Państwa, o którym marzyliśmy od jakiegoś czasu. Rozglądam się po tej publiczności, bo mieliśmy nadzieję, że zgromadzi liczną publiczność, ale zgromadziła bardzo liczną i to nas bardzo cieszy. Takim wydarzeniem, które będzie trochę podróżą do wspomnień, podróżą do sentymentalnych wspomnień naszego pierwszego gościa, Michała Oleszczyka, którego zaprosiliśmy do kuratorowania tych pierwszych czterech pokazów w tym roku. O tym, do czego będzie wracał, opowie Wam pewnie Michał, ale my Państwu chcemy powiedzieć, że to wydarzenie, oprócz tego, że inauguruje nasze urodziny, to też mamy nadzieję na długo zostanie w kinie Światowid. Bardzo się Światowidowi należało. Bardzo tęskniliśmy za dyskusyjnym klubem filmowym, takim z prawdziwego zdarzenia i bardzo się cieszymy, że to z Państwem będziemy mogli po tym filmie, Michał Oleszczyk będzie mógł z Państwem dyskutować.
proszę Państwa, żywotność replaya zależy po prostu od Was. Zapraszamy serdecznie. Natomiast prosimy też o uważność. Proszę przyglądać się temu, co będziemy robić przez ten cały rok, a myślę, że atrakcji nie zabraknie. Tymczasem zapraszam Michała do nas. Michał, oprócz tego, że zapowiesz film, to parę wspomnień.
Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję za tą możliwość. No nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszony, bo wszystko zaczęło się na festiwalu w Gdyni ostatnim, kiedy zaczęliśmy troszkę rozmawiać o tym, co moglibyśmy robić wspólnie. I w pewnym momencie rzuciłem taki pomysł, skoro jest tak, a jest to prawda, że trochę wychowałem się w tym kinie, bo ja jestem z Tarnowskich Gór, ale w Tarnowskich Górach było wspaniałe kino Europa, które długo funkcjonowało i grało filmy mainstreamowe, ale żeby oglądać filmy arthouse'owe, te tak zwane gutkowe, chociaż rzeczywiście było więcej wspaniałych dystrybutorów, to trzeba już było się wybrać trochę dalej. Ostatnio myślę, że wielu Ślązaków podczytuje książkę Zbigniewa Rokity pod tytułem Aglo, to ja chcę powiedzieć, że moje życie zmieniła linia 820, już nieistniejąca autobusu, łącząca Tarnowskie Góry z Katowicami, bo tysiące razy nią podróżowałem w te i we w te właśnie doświadczenia to wida, żeby do tej sali, no żeby tutaj oglądać te wszystkie filmy. No i pomysł był taki, żeby zorganizować 4 wieczory, w trakcie których wrócimy wspólnie do 4 filmów, które zobaczyłem tutaj właśnie w tamtym sezonie, w tamtym czasie, kiedy odkrywałem kino artystyczne, kino inne. Czyli mówimy o latach 99-2000. Pierwszy raz w tym kinie byłem dokładnie w 97 roku. I te 4 tytuły, czyli właśnie Ghost Dog, Droga Samuraja Jima Jarmusza, American Beauty Sama Mendesa, Spragnienie Miłości Wonga Kar-wai'a i Happiness Todda Solondza. To są te tytuły, które w kolejnych miesiącach będziemy oglądać. I chcę pokazać, mam ze sobą zeszyt. To jest zeszyt, który ma już prawie 30 lat. Wtedy jako młody nerd kinoman w tym zeszycie właśnie zapisywałem wszystkie obejrzane filmy, bardzo pieczołowicie i co jest niesamowite, ponieważ wy tak wspaniale odpowiedzieliście na to, żeby zaprogramować te czasami niełatwe do zaprogramowania filmy, bo one nie są w takim powszechnym obiegu. I dopiero kiedy już wszystko się udało, zajrzałem do tego zeszytu i zobaczyłem, że 16 lutego 2000 roku w tej sali obejrzałem zarówno Ghost Dog, Droga Samuraja, jak American Beauty. Więc to był podwójny seans właśnie tego dnia. Tym bardziej to było dla mnie jakieś takie fajne zrządzenie losu. Także bardzo Wam dziękuję za otwartość na ten pomysł. Dziękuję Państwu, że tu jesteście. Myślę, że już widziałem kogoś w bluzie z logiem Wszystko o mojej matce, Pedro Almodovara, więc wiem, że takich właśnie fanów tego kina przełomu wieków, przełomu tysiącleci jest tutaj więcej. Jeszcze tylko 2 zdania, żeby nie mówić za długo przed filmem. Po pierwsze, usłyszycie Państwo w filmie takie zdanie, jeden z bohaterów wypowiada coś w rodzaju no, zbliża się koniec wieku, już zaraz nowy wiek, więc proszę sobie przypomnieć, a ci, którzy wtedy jeszcze nie byli na świecie, wyobrazić sobie, że był taki czas właśnie, rok 99, kiedy tak trochę z niepokojem, trochę z nadzieją, z jakimś miksem uczuć patrzyliśmy, co przyniesie ten wiek 21. No a tutaj proszę, już ćwiartka tego wieku minęła, więc o tym też pewnie porozmawiamy, ale chcę też bardzo mocno podkreślić, co jest już hiper dla mnie wzruszające, że dzisiaj na sali są także moi rodzice. Proszę Państwa, wielkie brawa dla nich. Ponieważ 3 rzeczy. To, że tutaj dzisiaj stoję, jest ich zasługą, ale także to, że te moje wyprawy do kina wtedy na przełomie wieków liczne. 3 rzeczy. Ktoś musiał finansować i za to bardzo dziękuję. Po drugie, ktoś musiał to tolerować, za to bardzo dziękuję, ale 3. rzecz już jest naprawdę bezcenna. Ktoś musiał także do tego zachęcać i oni mnie do tego zachęcali. Bardzo za to dziękuję.
I jeszcze drodzy
wtedy
Państwo.
Nie byli ze mną wtedy na drodze samuraja, więc po 26 latach obejrzycie ten film.
A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ktoś jeszcze musiał usprawiedliwiać nieobecności w szkole, więc ja Państwa zachęcam, że jeśli dzieci czasem chcą na wagar do światowidu, to jak widać warto się zgodzić.
Dokładnie. A teraz już tyle ode mnie.
A ja chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli Państwo mają też jakieś wspomnienia związane albo z tymi filmami, albo z kinem, zapraszamy do dzielenia się z nami. Wszystkiego dobrego, dobrego seansu.
Dobrze, proszę Państwa, to bardzo się cieszę, że dzisiaj Państwo tu jesteście. Bardzo dziękuję, że Państwo zostaliście. To historycznie pierwsze spotkanie klubu filmowego Replay. Mam nadzieję, że każdy pobrał legitymację. Tutaj są miejsca na kolejne pieczątki. Kolejny seans to American Beauty 5 marca. Replay to taki pomysł, żeby odtworzyć na nowo kilka filmów, które właśnie w tej, nie tylko w tej sali, ale z tego konkretnego miejsca obecnie zajmowanego przez Beatę oglądałem, dlatego że to było moje ulubione miejsce. Pierwszy rząd tutaj na skraju, oczywiście były to trochę inne fotele ćwierć wieku temu, ale z tego miejsca zawsze te filmy oglądałem, było moim ulubionym. I Ghost Dog, Droga Samuraja wydaje mi się dobrym początkiem, żeby otworzyć ten przegląd i też trochę nieprzypadkowo wymarzyłem sobie ten film jako pierwszy w tej czwórce z dwóch powodów. Ja zaraz powiem więcej jeszcze o historii powstania tego filmu, troszkę kontekstu dorzucę, a potem już dam Państwu głos. Będę bardzo ciekaw refleksji. Może ktoś także oglądał ten film wtedy, tutaj, te 20, już prawie 6 lat temu. Może dwie rzeczy. Po pierwsze, ostatnia scena tego filmu, ta scena, w której mała dziewczynka imieniem Pearline zaczyna czytać książkę przekazaną przez Ghost Doga, to znaczy Hagakure, Tsunetomo Yamamoto. Wydaje mi się takim idealnym obrazem tego, co dzieje się w sztuce, dzieje się w kinie, kiedy zakochujemy się właśnie w książkach, w filmach w młodym wieku i siadamy z jakąś książką albo z jakimś filmem, z książką napisaną długo przed naszym urodzeniem, czasami wieki, albo z filmem nakręconym długo przed naszym urodzeniem, czasami dekady. Nie wszystko jeszcze z tej książki rozumiemy, tak jak ta mała dziewczynka otwierająca XVII-wieczny czy XVIII-wieczny japoński traktat, ale już ta książka, ten film coś z nami robi. Jakoś zaczyna w nas pracować. Czasami to jest list w butelce, czasami to jest jakaś bomba z opóźnionym zapłonem, ale jeżeli tylko na tą sztukę się otwieramy, no to nasze życie też się zmienia. I tak wydaje mi się, że w tym ostatnim ujęciu Jarmusch pokazuje taki proces ciągłości. Nie ma już Ghost Doga, ale jest ta książka, którą Ghost Dog przekazał Pearline i ona zaczyna powolutku tę książkę czytać. Ghost Dog powiedział jej, nie musisz się spieszyć z tą lekturą, możesz ją odłożyć na później, ale ważne jest, że w jej życiu ta książka się pojawia i być może też ta książka ją zmieni. I tak mi się trochę wydaje, że kiedy tutaj chłonąłem te wszystkie filmy wtedy, to też coś takiego się działo. Nie zawsze wszystkie je rozumiałem, ale fascynowały mnie, no i potem przez lata troszkę z takim czasami opóźnionym efektem, ale one wpływały też na moje życie. Oglądając ten film tutaj w 2000 roku, na samym jego początku, nie mogłem mieć absolutnie pojęcia, że kiedyś los rzuci mnie dokładnie w te miejsca, w których ten film się dział. Film nie dzieje się w Nowym Jorku, to bardzo ważne, dużo osób zakłada, że on się dzieje w Nowym Jorku. Nie, on się dzieje tuż za granicą stanu, to znaczy dzieje się w Jersey City, New Jersey. I tak się składa, że życie i los na chwilę mnie tam rzuciło, bo w trakcie stypendium w Stanach Zjednoczonych mieszkałem także na chwilę właśnie w Jersey City i w New Jersey i kiedy chodziłem po tych ulicach i patrzyłem na te postindustrialne pejzaże, to przypominały mi się właśnie sceny z Ghost Doga, a jednocześnie myślałem sobie wtedy, jak bardzo w pewnym sensie podobny to jest pejzaż do tego, w którym ja wyrastałem w latach 90. na Śląsku, bo to właśnie takie postindustrialne miejsca i teraz, kiedy widzę Ghost Doga ćwiczącego na dachu, to myślę sobie, że wcale ta scena nie byłaby tak bardzo inna, gdyby Ghost Dog ćwiczył sobie na jakimś śląskim dachu. I to znowu jest coś niesamowitego i to jest drugi punkt, który chciałem tutaj rzucić, że sztuka, która powstaje daleko od nas, po drugiej stronie oceanu, potrafi być czymś tak bliskim i potem mieć w jakimś naszym życiu jakieś kolejne rymy, odsłony, zupełnie niespodziewane, bo przynajmniej częścią tych ścieżek, którymi Ghost Dog podążał, także ja potem miałem okazję podążyć. I o tym trochę też jest ten film, bo Japonia, a zwłaszcza Japonia dawna, jak mówią bohaterowie, jest dziwnym miejscem, jest miejscem odległym, ale to, co w tej Japonii spisano, to, co także w tej Japonii nakręcono, bardzo wpływa na Jima Jarmusza, na amerykańskie kino, na bohatera i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zresztą spróbujemy ten węzeł sobie nawiązań filmowych, bo jest ich dużo w tym filmie, rozwikłać. Ale myślę, że najlepszym cytatem na sam początek będzie cytat z samego Hagakure, czyli w pełnym polskim przekładzie Hagakure ukryte w listowiu. To rzeczywiście jest traktat spisany przez no już wtedy byłego wojownika, który spisuje to w ostatnich latach swojego życia w klasztorze i próbuje przekazać pewną mądrość, jednocześnie zdając sobie sprawę, przypominam, jest koniec XVII, początek XVIII wieku w Japonii, on już zdaje sobie sprawę z tego, że powoli ten etos wojownika i kod Bushido wygasają. Na jego oczach wojownicy zmieniają się bardziej w urzędników i ta książka, której historia powstania jest też troszkę skomplikowana, nie będę jej teraz przytaczał, ta książka jest takim rzeczywiście zestawem zasad. Poznaliście Państwo chyba 14 z nich czytanych głosem Forresta Whitakera, które mają zachować ten etos. Bo autor tej książki wie, że ten świat się kończy, że na jego oczach on więdnie, ale on chce ten etos zachować. I pozwolę sobie przeczytać fragment. W momencie, kiedy ten film oglądałem, to oczywiście przekładu polskiego jeszcze nie było, ale potem Marek Mydel przełożył tą książkę. To jest cytat, który zresztą pada w filmie. Teraz usłyszymy go w innym troszkę przekładzie, ale on mi się wydaje bardzo a propos naszej dzisiejszej sytuacji. Myślę o sytuacji replayowej. Wsłuchajmy się w te słowa, bo ja Państwa trochę zaprosiłem do obejrzenia filmu, który ja tutaj oglądałem 26 lat temu, ale Hagakure trochę mnie kontruje, bo mówi tak. Nie sposób wrócić do tego, co nazywamy duchem czasów. Upadek obyczajów, jaki odczuwamy, wynika ze zbliżającego się końca cywilizacji. Podobnie jak rok to nie tylko wiosna i lato, a dni nie składają się z samych poranków, tak i dobre czasy muszą mieć kiedyś swój koniec. Właśnie dlatego, choćbyśmy nie wiem jak się starali, powrót do tego, co było 100 czy więcej, czy 26 lat temu, nie jest możliwy. Dobrze jest zatem z każdego kolejnego pokolenia wydobywać najlepsze rzeczy. Wielu nazbyt przywiązanych do przeszłości popełnia poważny błąd. Nie potrafią pojąć tej prawdy. Z kolei ludzi żyjących wyłącznie obecną epoką i nie mających szacunku do przeszłości cechuje lenistwo oraz niechęć do zgłębiania istoty rzeczy. Tego ostatniego zdania już w filmie nie ma, ale wydaje mi się, że ten fragment jest idealny do tej sytuacji, do też naszych licznych ostatnio powrotów do klasyki, bo oczywiście ważny jest ten szacunek do przeszłości, ale powtórzę, dobrze jest zatem z każdego kolejnego pokolenia wydobywać najlepsze rzeczy. I teraz przypomnę, jeżeli czytamy o końcu cywilizacji, o tym, że czujemy, że no coś się zmienia na gorsze. Przypomnę, słowa są spisane w XVIII-wiecznej Japonii, więc oni też tak wtedy czuli. Więc może niech to będzie takie motto dla naszej rozmowy, a teraz już o samym filmie. Bardzo krótko chcę wprowadzić podstawowe tutaj takie przypomnienie. Mianowicie film jest ósmym filmem pełnometrażowym Jima Jarmusza. Przypomnę, że jego debiut to jest początek lat 80. XX wieku. Nieustające wakacje, pierwszy jego film pełnometrażowy. Tutaj wchodząc do kina Światowic mijamy plakat jego najnowszego filmu Father, Mother, Sister, Brother, który można oglądać. Teraz dostał nagrodę główną w Wenecji. Więc oczywiście Jarmusz cały czas jest z nami. Ten film Ghost Dog, Droga Samuraja jest nakręcony oczywiście jak to robi Jarmusz, w sposób bardzo erudycyjny. Jest tam bardzo dużo nawiązań do bardzo wielu dzieł kultury. Niektóre są jawne, niektóre nie. Na końcu w dziale podziękowań, tam gdzie zawsze dziękuję się, nie wiem, rodzicom, bliskim, to tutaj mamy podziękowania dla Don Quixota, tak, czy dla Cervantesa, dla Mary Shelley, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo tych nawiązań, ale ja chcę wyciągnąć dwa. Po pierwsze, film francuski. Konkretny film francuski, film pod tytułem Samuraj z roku 1967. To jest film, który kładzie się takim cieniem na całym Ghost Dogu, bo w zasadzie Ghost Dog jest jego prawie remake'iem. Przypomnę, to był film wyreżyserowany przez Jeana Pierre'a Melville'a z Alanem Delonem w roli głównej, dziejący się oczywiście we Francji, ale główny bohater był takim współczesnym płatnym mordercą, ale jednocześnie samurajem, kimś, kto trzymał się bardzo, bardzo konkretnego kodu zachowań. I tutaj Jarmusch nigdy nie krył, że film Melville'a z taką bardzo wystudiowanym, powolnym tempem i jednocześnie celebrowaniem tych rytuałów bohatera był dla Jarmusza wielką inspiracją. Ale oczywiście druga wielka inspiracja dla tego filmu to jest kultura Japonii i także kultura filmowa Japonii i w ogóle Dalekiego Wschodu, bo tutaj mieszają się też pewne tropy chińskie. Jarmusch wyrastał na kinie sztuk walki i zawsze mówił o tym, że zwłaszcza w latach 70. przy nowojorskim Times Square były grane nieustająco filmy kung fu i filmy walki, to po pierwsze, dlatego też Bruce Lee jest w podziękowaniach tego filmu na końcu, ale po drugie, filmy samurajskie i to nie tylko te najbardziej szlachetne, najbardziej utytułowane, jak Siedmiu Samurajów Kurosawy, ale także trochę bardziej popularne, sensacyjne. Jarmusch mówi, że był wielkim fanem serii o niewidomym samuraju, Zatoichim. Tych filmów było bardzo, bardzo dużo i także filmy japońskie gangsterskie, których było sporo, które dzisiaj może są troszkę mniej pamiętane, ale te filmy z życia jakuzy, japońskiej mafii, były dla Jarmusza bardzo ważne. I zwłaszcza jeden film Senji Suzukiego pod tytułem Naznaczony do zabicia, po angielsku Branded to Kill, to jest rok 67, też jest takim no tutaj bardzo, bardzo obecnym wpływem, włącznie z tą sceną zabójstwa przez odpływ w umywalce. To jest też nawiązanie do tamtego filmu. I teraz zakończę tą pierwszą część małą anegdotą, mianowicie Suzuki żył, kiedy ten film powstał, to znaczy kiedy powstał Ghost Dog, obejrzał Ghost Doga i po seansie spotkał się z Jarmuszem i prawie to zabrzmi jak sentencja z tej książki, mianowicie Jarmusch go zapytał, no i co myśli na temat Ghost Doga, a on powiedział spokojnym głosem: Jim, widzę, co ode mnie ukradłeś, i już myślę o tym, co ja ukradnę od ciebie, kiedy będę robić swój kolejny film. Więc to takie przyznanie, że no twórcy zawsze od siebie pożyczają, zawsze jakieś takie hołdy dla siebie robią. I oczywiście tych nawiązań tutaj jest multum i zaraz pewnie jakieś się pojawią. I może pierwsze pytanie w Państwa stronę, albo taka propozycja pewnej myśli byłaby taka: po co? Tak? To znaczy, po co są te nawiązania? Czy to jest tylko zabawa? Czy to jest tak, że po każdym filmie Jarmusza jesteśmy w stanie zrobić listę nawiązań i raz to będzie Odzu, a raz to będzie ktoś inny? Czy to ma jakiś tutaj większy cel? I moja pierwsza myśl taka, że wydaje mi się, że ma. Wydaje mi się, że jako film powstały na koniec XX wieku, tuż przed tym przejściem w nową, nieznaną rzeczywistość, która też, jak już wiemy, przyniosła nieprawdopodobne wstrząsy, takie, których wtedy nikt się nie spodziewał. No najbliższym tutaj oczywiście będzie rok 2001, 11 września. To wydaje mi się, że ten film zadaje bardzo głębokie pytanie, mianowicie jaki jest nasz stosunek do kodów i zasad przeszłości. Tak w ogóle, nie tylko tej samurajskiej, ale tak w ogóle. Mamy w tym filmie włoskich gangsterów, którzy jeszcze trzymają się jakichś tam swoich plemiennych zasad. To są ci włoscy gangsterzy z New Jersey, których już za chwilę mieliśmy poznać lepiej dzięki rodzinie Soprano, ale wtedy nie znaliśmy ich jeszcze aż tak dobrze. Oni też próbują, ale świat się zmienia, tak jak ktoś tu mówi, świat się cały czas zmienia. Nadal włoscy gangsterzy, nadal w New Jersey, ale spotykają się na zapleczu chińskiej knajpy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc ten film wydaje mi się takim pytaniem, czym są te kody przeszłości? Co to znaczy nie tylko droga samuraja, ale co to znaczy w ogóle podążać za jakąś konkretną tradycją, ucieleśniać nią, nawet kiedy ona nam się wydaje absurdalna, tak jak w tym przypadku, no w końcu on jest wasalem jednego z tych śmiesznych gangsterów. Ale to by było takie moje pierwsze pytanie czy propozycja na ten moment, ale jestem też bardzo ciekaw, czy ktoś z Państwa chciałby się podzielić jakąś refleksją albo wspomnieniem, bo może to jest też ten moment, że zapytam, czy ktoś z obecnych osób na sali właśnie tutaj w tym 2000 roku też oglądał Ghost Doga. Czy jestem tym już jedynym, ostatnim Wahkinem? Tutaj mamy, ale nie zmuszam oczywiście do głosu, ale są pojedyncze osoby. I teraz już mamy mikrofon na sali, pytania do państwa, czy państwa kolej, rzucam piłkę i czy ktoś chciałby się podzielić jakąś refleksją o Ghost Dogu, Drodze Samuraja, tutaj już mamy głos.
No, ja krótko mam taką refleksję, może po tym, że całkiem niedawno obejrzałem film Grzesznicy i to może tak absurdalnie zabrzmi, ale mi się wydawał ten film jak gdyby kontynuacją tego, co przedstawiono właśnie w tym filmie. No, to był taki przejmujący bardzo obraz opresji. To jest jak gdyby uwspółcześnienie tego, co pokazuje ten film Grzesznicy. To jest to, co jest teraz. Nawet sugeruje końcówkę tego filmu Grzesznicy, rozwinięcie tego. No, być może to brzmi absurdalnie, ale to tak mi się właśnie ułożyło w emocjach to, co tutaj było pokazane.
To bardzo ciekawe, o tym muszę jeszcze chwilę pomyśleć. Na pewno w obydwu filmach też niesamowicie ważną rolę odgrywa muzyka, bo zapomniałem powiedzieć strasznie ważnej rzeczy, że tutaj mamy genialny soundtrack autorstwa Rizy, tak, czyli jednego z twórców Wu-Tang Klanu, który też zresztą trochę oddawał hołd sztukom walki właśnie. No i w Grzesznikach oczywiście też ta muzyka jest niesamowicie ważna, ale nie zamykam się na to, co pan mówi, tylko muszę chwilę jeszcze o tym pomyśleć. Na pewno były w tym filmie sceny i myślę, że nie byłem jedyną osobą na sali dzisiaj, które tak miały taki bardzo współczesny wymiar. Tak? To znaczy, kiedy pochłaniamy nawet tak powierzchownie jak ja nagłówki, to co teraz do nas przychodzi z Ameryki w ostatnich tygodniach, no to chociażby ten moment, kiedy właściciel budki z lodami mówi, że wystraszył się, bo być może go deportują, no to mnie się to bardzo skojarzyło z dzisiejszym momentem, ale nie będę się upierał, że ta lektura musi być teraz najcelniejsza, ale jednak były w tym filmie takie chwile. Także dziękuję za ten głos i pytanie, czy ktoś z państwa. Tutaj mamy w środku, też będę wdzięczny za pomoc. Mamy nawet dwa mikrofony, dziękuję.
Ja nie uważam, że ten film, znaczy, że to, co się iść jako, no, główny bohater idzie, znalazł drogę, ponieważ zaczynamy, mamy przerwę, co prawda, nie wiemy, co się stało pomiędzy tym, jak uratował go jego sensei, powiedzmy, czyli jego właściciel. Ale jeżeli ktoś staje na skraju życia i ktoś ratuje komuś życie, a nie miał wcześniej sensu życia, to wcale się nie dziwię, że znalazł, że to stało się jego drogą. Nie wiem, jak doszedł do tego pomiędzy tym, jak został uratowany, a potem kim się stał. Musiało coś być pomiędzy. Natomiast uważam, że to jest bardzo odważne. Dlatego rzadko kiedy, wydaje mi się, że my ludzie przyzwyczajeni do prostego życia, które nie jest... No jest usiane wstrząsami, ale nie aż takimi, że nagle w pewnym momencie ktoś ci przykłada lufę do głowy i mówi, a teraz ja decyduję o tym, czy będziesz żył, czy nie. Więc myślę, że jeżeli to, co było przed i jego życie wydawało mu się nic nie warte i przyłożenie mu lufy do głowy sprawiło, że to mu przewartościowało życie, potem ten środek, o którym nic nie wiemy i potem to, kim się stał, jest drogą samą w sobie. Jest też piękne nawiązanie, bo ostatnio oglądaliśmy, że tylko kochankowie przeżyją. Nawiązanie tutaj reżysera do tego, do jazdy nocą z piękną muzyką, do wyniszczonych miast, takich jak Detroit i też nocą. I też poszukiwanie siebie, samotność bardzo często, nawet we dwoje. Uwielbiam Jarmusza, ponieważ tą jego niespieszność, tą ilość emocji i czas na to, żeby sobie pomyśleć nad tym, czy tak byśmy mogli żyć, czy to nas pociąga, czy nie, co byśmy zmienili, gdybyśmy mieli taką możliwość, chcielibyśmy tego. Jest bardzo dużo pytań. Ja uwielbiam jego filmy i Ghost Doga oglądałam jako bardzo młoda dziewczyna. Owszem, on epatuje tutaj takimi komicznymi sytuacjami, że faktycznie mafia geriatryczna włoska jest porażająca. Natomiast za tą fasadą uśmiechów, sztucznych zębów to jednak dalej są gangsterzy i to nie są mili ludzie, jak widać na załączonym obrazku. I myślę, że koniec, który nadchodził, to był jako kodeks samuraja. Nie mógł postąpić inaczej, tylko dać się zabić, bo inaczej stałby się Roninem i jego życie stałoby się bez sensu. I wszystko to, cała ta droga, którą przeszedł, na samym końcu, gdyby zabił swojego pana, to tak naprawdę zniszczyłby wszystko to, do czego doszedł. No, według kodeksu samuraja.
Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę z tej wypowiedzi. Już daję głos dalej. Mały jeszcze mój komentarz. Po pierwsze, co do tych amerykańskich miast i tego, jak on je pokazuje, absolutna zgoda. W ogóle nie wiem, czy ktoś tak pięknie jak Jarmusch pokazuje te amerykańskie miasta od tej drugiej strony, takiej właśnie cudzysłów brzydkiej. Dla mnie na przykład pierwszy seans jego drugiego filmu, czyli Inaczej niż w raju, to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem w ogóle, że Ameryka może wyglądać jak inaczej, tak? Że może być pokazana trochę od zaplecza, od tych odrapanych murów. I tutaj oczywiście on już właściwie stał się takim poetą tego, to się zgodzę. Co do tego kodu, to tylko jedną rzecz tutaj zwrócę uwagę, że ironia tego filmu polega na tym, że ja zgadzam się z panią, że to ma sens w jego przypadku, że on właśnie jako wasal chce temu, kto mu ocalił życie, oddać to życie. Tylko że ironia trochę polega na tym, że ten jego pan nie posługuje się tym samym kodem. Także oni są właśnie z tych różnych światów. Jak to w Ameryce? On mówi, jesteśmy z różnych starych plemion. I teraz oni w tym japońskim kodzie się trochę tak spotykają. Myślę właśnie o czarnych amerykańskich, o Włochach amerykańskich. I z tego się też tutaj sporo humoru bierze. Ale dodatkowy punkt za coś, ja tego punktu bym nie wygrał, bo ja tego nie zauważyłem. Przeczytałem o tym. Mianowicie, że pani to powiedziała, że ktoś mu przyłożył broń do głowy, ale jest też interpretacja tego filmu i to jest na ekranie, ja dzisiaj zwróciłem uwagę, że ten Rashomon, który się pojawia, to jest też podpowiedź, bo w Rashomonie, jak wiemy, jedno zdarzenie jest zapamiętane inaczej przez wszystkich jego uczestników i te dwie retrospekcje, kiedy widzimy to zdarzenie właśnie, kiedy młody Ghost Dog jest atakowany, te dwie retrospekcje wyglądają inaczej. To znaczy Ghost Dog opowiada to inaczej i Louis opowiada to inaczej. I w jednej wersji broń jest przyłożona do głowy Ghost Doga, a w drugiej wersji ona jest wycelowana w Louis'ego. I to jest ten taki dodatkowy dowcip Jarmusza, że on nakręcił trochę swój Rashomon i teraz każdy pamięta to zdarzenie inaczej, w zależności od tego, czy to Ghost Dog opowiada, czy to Louis, ale to już tylko dorzucam, bo ja na to nie wpadłem, tylko po prostu już czytając o tym filmie. Także bardzo dziękuję i tutaj chyba był głos, tak? Proszę, już jest na mikrofon.
No to ja może spróbuję. Wydaje mi się, że już trochę odpowiedziałeś na swoje pytanie, bo chodzi o te nawiązania i wydaje mi się, że w tych nawiązaniach chodzi o jakby o tego, że tak naprawdę możemy z każdej epoki czerpać to, co najlepsze, czyli możemy popularnie kraść, ale nie tylko filmowo, ale jakby też w życiu, że powinniśmy w pewien sposób szanować tradycje i po prostu czerpać z niej to, co jest dobre, ale jednocześnie sięgać do nowoczesności, więc to jakby te cytaty filmowe, ja tu też zauważyłem między innymi no, Leona Zawodowca, to taka podstawowa rzecz, ale też Jarmusch mówi nam, jak ważna jest jakby duchowość, i bo te wszystkie książki, wymienianie się, pożyczanie, to wszystko służy jakby rozwojowi swojej duchowości i jakby swojego wnętrza i też wierność swoim jakimś zasadom, bo tutaj ta mafia i to wszystko jest przerysowane i pretekstowe, ale tak naprawdę pewna wierność tak naprawdę sobie jest ważna i też Jarmusch podkreśla, że ludzie czasami nie potrafią się komunikować, a rozumieją się doskonale, bo mamy tą konwencję, że mówią różnymi językami, ale po prostu mimo wszystko w każdej wypowiedzi te rozmowy, te jakby wypowiedzi są powtarzane, więc oni się tak naprawdę rozumieją, a czasami ludzie mówią tym samym językiem i zupełnie się nie rozumieją, więc to tutaj też jest bardzo ważne. I tak na razie ten film jeszcze we mnie pracuje. Powiem tak, że byłem zaskoczony, że tak mało z niego pamiętam, a że to jest tak dobry film. Dziękuję bardzo.
Super, super, bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko szybko powiem, bo to prawda, ten film tak naprawdę jest o rozwoju duchowym, właśnie bardzo przez kultywowanie, prawda, tych słów, tych zasad, tego pewnej rutyny, to jest bardzo o tym. I chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że to już jest moja teza, że możemy mówić o takiej nieoficjalnej trylogii, bo u Jarmusza to by był pierwsza część tej trylogii. Drugą częścią trylogii byłby film 20 lat późniejszy, czyli Limit Kontroli, Limits of Control, gdzie mamy tego lodziarza tutaj, Isaaca de Bankole, który z walizeczką, taką jakby ją dostał na końcu od Ghost Doga, no jest też takim właśnie zabójcą, już nie będę teraz wchodził w to dalej. Oczywiście jest to bardzo piękny film, ale trzeci film dla mnie tej trylogii to jest film z 2016 roku, czyli Patterson, gdzie jesteśmy znowu w New Jersey. Tym razem bohaterem głównym jest już nie ktoś, kto kultywuje drogę samuraja, tylko poeta grany przez Adama Drivera i on ma tą rutynę zapisywania wersów poezji pomiędzy kolejnymi kursami autobusu. A propos autobusów, dzisiaj zacząłem od 820, więc i tam też te jego słowa wybrzmiewają, on ma swoją rutynę, ma swój porządek, jakby się bardzo w tym zakorzenia i gdybyśmy szukali takiej trylogii dobrej rutyny, to te trzy filmy moim zdaniem byłyby super. Tutaj mamy głos.
Tak, tu.
Przepraszam, tutaj. Bo dwa mikrofony i nie wiem, gdzie patrzeć. Tam, proszę bardzo. Mhm.
Dobra, no bo ja chciałam jeszcze podbić temat tej intertekstualności, ale w kontekście też takiej bezrefleksyjnego czytania, bo jak dla mnie też tutaj ten film mocno to porusza, czyli że okej, można czytać stare teksty i można patrzeć w nie właśnie bezrefleksyjnie i trochę mimo całej sympatii do bohatera miałam wrażenie, że on poszukuje postaci czy tekstów, w których może odnaleźć jakby rolę osoby, która przerzuca odpowiedzialność, czyli czy właśnie w tym kodeksie samurajskim, gdzie ktoś inny decyduje o jego życiu, a on ślepo za tym idzie, czy nawet jak było nawiązanie do Frankensteina, to też w taki sposób, że on przeczytał cytat no, z perspektywy potwora, który nie ma imienia, który cały czas poszukuje właśnie tego, żeby ktoś wskazał mu tę drogę i nie potrafi poradzić sobie bez tego. Więc kiedy właśnie na końcu jest to przekazanie książki dalej do tej młodej bohaterki, to dla mnie jakby bardzo znacząca była scena, w której ona jednak podnosi jego nienaładowaną broń i patrzy przez celownik i dla mnie to było poruszające, że jednak ona przejęła tę funkcję przemocową, nie samą literaturę, ale wzięła broń do ręki i tak samo jeżeli chodzi o córkę tego włoskiego gangstera, która tak samo jak on ślepo patrzy w kreskówki, w których liczy się to, kto ma większą spluwę, więc to jest właściwie dla mnie trochę poniekąd podobny tekst, w sensie te kreskówki, a kodeks samuraja, tak, że poniekąd można to spłycić do podobnego poziomu. Więc no dla mnie to mówi właśnie o tym, że można czytać te stare rzeczy, ale w momencie, kiedy się tego nie uaktualni, nie przemyśli i nie jakby... No bo w pewnych momentach Ghost Dog łamie ten kodeks. W momencie chociażby, kiedy ma kogoś zabić i się zemścić zgodnie ze swoimi zasadami, ale jednak patrzy na celownik na dzień cioła, który odwrócił jego uwagę i że poniekąd gdyby się skupił na swoim życiu i tych pięknych momentach mindfulness, no to poniekąd mógłby znaleźć inny sens i trochę te relacje, które zbudował pod koniec, kiedy jednak ginie na oczach dwojga przyjaciół, których powiedzmy zdobył po drodze, no to jednak mógł mieć coś z tego więcej, ale wybrał drogę, kiedy przerzuca tą odpowiedzialność, kiedy nie ma swojej sprawczości.
To też świetna interpretacja, ja tylko powiem, że no oczywiście on się, znaczy też fakt, że oni zabijają jego gołębie, prawda? To jest jakby moment zwrotny całej tej historii. Natomiast jedna ważna rzecz. To się zmieniło między 99, kiedy film powstał, a dziś. I to trudno chyba sobie wyobrazić młodszym widzom, którzy nie doświadczyli tego świata przedcyfrowego, ale ja to dobrze pamiętam, bo wtedy było naprawdę tak, jeszcze się internet nie zadomowił, bo już pierwsze tam łącza były, ale to jeszcze nie było to, co dzisiaj. Po wyjściu z takiego filmu, i to jest ogromna różnica, po wyjściu z takiego filmu jak Ghost Dog, nie było możliwości od razu sprawdzenia tych wszystkich nawiązań, zgooglowania, jakie książki czyta Ghost Dog, tak? Nie było tej możliwości, po prostu nie było tego dostępu do informacji błyskawicznej. Przez to te rzeczy trochę były tajemnicze dla nas. One tak funkcjonowały właśnie trochę jak w tym filmie, że ktoś nam wrzuci, prawda, Frankensteina, ktoś nam wrzuci jakiś fragment kreskówki i my to chłoniemy, próbujemy to zrozumieć, to z nas pracuje, ale nie mamy tej możliwości, żeby włączyć sobie odcinek podcastu albo wideo, prawda? 10 filmów, które zainspirowały Gozdoga. To był zupełnie inny stosunek do kultury, bo to było jak takie rozrzucanie okruszków, ale my potem musieliśmy własne mapy trochę rysować. I oczywiście to się z każdym kolejnym rokiem trochę zmieniało, ale to jest jednak moim zdaniem ważne, bo po takim filmie ja pamiętam też, że dla mnie wiele rzeczy było bardzo nieoczywistych i nie miałem ich gdzie sprawdzić. Mogłem sięgnąć do jakiegoś pisma filmowego, ale tam też te informacje były ograniczone, więc to tylko chciałem jeszcze wypowiedzieć. I mam jeszcze parę innych myśli, ale zachowam za chwilę, więc kto? Proszę.
To na początek odpowiadając na postawione pytanie, jaki sens i rację bytu ma kierowanie się jakimiś starymi prawami i regułami w dzisiejszych czasach, czy w ogóle tworzenie nowych reguł, no to jest to trudne przy tak galopującej technologii i galopującej popkulturze, gdzie w zasadzie zmierzamy do tego, że większością rynku popkultury jest remake, reboot, remix, cover. I tutaj się rodzi pytanie, co my pozostawimy kolejnym pokoleniom do sięgnięcia z naszych czasów w przyszłości. Ale to na razie może zostawię do rozważenia kolejnym mówcom. Co chciałem powiedzieć, to jak ja odebrałem ten film, bo wydaje mi się, że właśnie Jarmusz pokazuje tutaj moment przejścia do nowego wieku i trochę takie zmęczenie stuleciem, rozczarowanie, perspektywę, że może wcale nie osiągnęliśmy końca historii, tylko coś się kruszy w tej naszej społeczności na świecie. Ghost Dog, główny bohater, jest wyrzutkiem, samotnikiem i podejrzewalibyśmy go tak kodami popkultury o jakiś taki brak zasad i margines społeczeństwa. Tymczasem on jawi mi się w tym filmie jako jedyna postać, która ma taki twardy kodeks i ma jasno określone reguły. Z kolei inne grupy czy postaci w tym dziele tych zasad nie mają, czy próbują się kurczowo trzymać jakichś resztek kodeksów, mafia, być może nawet nie do końca w niego wierząc, tak? W drugiej połowie filmu, kiedy ten kumpel jego jest odwożony do szpitala, z zadziwieniem czy z zadowoleniem stwierdza, że przynajmniej załatwia nas jak prawdziwych gangsterów. No więc tylko u niego widzimy jakiś taki twardy kodeks, reguły, coś, o co możemy oprzeć zasady działania w tym filmie. W mafii tego nie widzimy. Nie widzimy też żadnych stróżów prawa, oprócz jednego, który też jakby jest bez nadziei i bezlitośnie odstrzelona. I bardzo fajnie ten film koresponduje z rodziną Soprano. Nie wiem, czy Jim Jarmusch był świadomy tego, że takie dzieło powstaje. One wyszły bardzo blisko siebie w 1999 roku. Tamten serial też poruszał podobne tematy, to znaczy poczucie, że coś się kończy, rozchodzi w szwach. Tony Soprano u swojej lekarki mówił, że tęskni za starymi czasami, kiedy były reguły, gdzie się podział ten twardy facet, ta figura Gary'ego Coopera, co tutaj też jest ciekawą nicią połączenia z Ghost Dogiem, bo w finalnej scenie dwójka bohaterów, Ghost Dog i Louis, spotykają się. Jeden z nich pyta, co to jest w samo południe, gdzie właśnie grał Gary Cooper. Mhm. Więc Jarmusch jest tutaj trochę pesymistyczny, trochę cyniczny. Ten film właśnie wieszczy taki koniec wieku w szarych barwach, ale na szczęście Jarmusch nie jest nihilistą, daje w niektórych obrazach nadzieję i tutaj też bym wysnuł ostatnie połączenie do jednego z moich ulubionych filmów, Big Lebowski, też z tamtego okresu, z 98, gdzie w tamtym filmie, oczywiście w innym tonie, ale z podobnym przesłaniem film zostawia widza, to znaczy, że warto mieć jakieś zasady w tym szalonym świecie, gdzie ścierają się różne wizje. Warto mieć przyjaciół, trzeba mieć jakieś zasady, w coś wierzyć, a właśnie jedyni, których należy się obawiać, to są nihiliści.
To Piękna interpretacja, naprawdę jestem pod wrażeniem. Też Big Lebowskiego oglądałem w tej sali, notabene, troszkę wcześniej. Absolutnie, znaczy myślę, że ten cud z rodziną soprano to jest rzeczywisty przypadek, bo no po prostu w tym samym roku się te rzeczy pojawiły. Natomiast ze wszystkim pozostałym się zgodzę. Ja bym jeszcze tylko dodał, że jest jeszcze jeden gracz w tym wszystkim, to znaczy w tym filmie jedna postać, los, Bóg, coś poza wszystkimi zdarzeniami, bo mam wrażenie, że te kody tutaj, którymi oni się tak uparcie posługują, czy to jest ten kod samuraja, czy to jest ten kod włoskiej mafii, że one są nastawione właściwie cały czas na kwestie związane z honorem i śmiercią, ale nie są nastawione na kwestie miłosierdzia i wybaczenia. A ten ptaszek, który siada na lufie w kluczowym momencie, może być moim zdaniem czytany jako taki znak od natury, Boga, losu, przypadku, że no możesz też nie zabić, tak, że jest coś innego. Możesz przerwać ten łańcuch. No ale tu już jakby reszta filmu idzie w trochę inną stronę. I oczywiście jest jeszcze coś, co Jarmusch był naprawdę wtedy poetą i chyba nikt go nie przebił, czyli to takie coś, co rzeczywiście było nowe w latach 80., 90., globalizacja, koniec wieku, po raz pierwszy pewne kultury mogły się wysłuchać, usłyszeć, zobaczyć, nie rozumiejąc się w pełni, ale tworząc coś zupełnie nowego. U niego jest tak dużo takich zabłąkanych wędrowców z innych kultur. To są ci Japończycy, którzy jadą do Memphis w Mystery Train, żeby odwiedzić, prawda, miejsca związane z Elvisem i też nie mówią po angielsku, prawda, i też są te ciągłe zderzenia. To jest ten enerdowski taksówkarz w Nowym Jorku w Nocy na Ziemi, prawda, który też nie wie do końca, co się dzieje, ale potrafi oczarować jakimiś zapamiętanymi sztuczkami, bo był klaunem cyrkowym, prawda. I to jest coś, co i tutaj właśnie znowu najlepsi przyjaciele, którzy nawet nie mówią jednym językiem, a idealnie się rozumieją. Jarmusch, i tu wracam do pani wypowiedzi wcześniejszej, on jest mistrzem w dostrzeganiu piękna tej sytuacji i też mistrzem w dostrzeganiu tego, że w takich miejscach jak Nowy Jork, a obecnie myślę, że to już można rozszerzyć na większość świata, też tego wirtualnego, są ciągłe spotkania zupełnie niespodziewane i że z nich coś może wyniknąć pięknego, a czasami te spotkania są też, cudzysłów, bezsensowne i właśnie dlatego piękne. Przecież kluczowa scena tego filmu, uważam, to jest scena z łodzią na dachu, kiedy oni nie dość, że się świetnie porozumiewają, nie wiedząc, co mówią, ale ten gest jest bezsensowny i dlatego piękny. Ta łódź nigdy nie popłynie, chyba że popłynie w chmurach. Ten człowiek, który mówi jeszcze innym językiem, buduje ją dlatego, że chce ją zbudować. I kropka, nie ma tu dalej, nie ma celu, nie ma pragmatyzmu, jest po prostu piękno tego gestu. I sam Jarmusch mówił, to już cytat z niego, że Nowy Jork dla niego zawsze był takim miejscem, które go inspirowało pod tym względem, że co chwilę widział kogoś zaskakującego, kogoś, kto żył zupełnie po swojemu. Zresztą powiedział, że gołębie w tym filmie, to też cytat zaczerpnąłem, od włoskich sąsiadów na Lower East Side, gdzie starzy Włosi robili dokładnie to. Wychodzili do swoich gołębników i machali szmatami, wypuszczając gołębie. No, jakby on zaobserwował zwyczaj, który wymarł. Po prostu już teraz, prawda, nie jest praktykowany. Chociaż zawsze przypomina mi się piosenka zespołu Śląsk o starzyku na gołębniku. Natomiast on to po prostu zaobserwował w tym filmie, uwiecznił po swojemu. I to też jest takie piękne spotkanie czegoś, co zaobserwował u tych Włochów, a w tym filmie pokazał już u innego bohatera. Czy ktoś jeszcze? Jakiś jeszcze się zmieści głos, proszę?
Ja właściwie muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, ponieważ no to jest pierwszy raz, kiedy widzę ten film. Znałem Jarmusza raczej z takich klimatów bardziej jak Inaczej niż w raju, jak Poza prawem, więc byłem zaskoczony, jak bardzo ten film jest filmem akcji. I też byłem trochę zaskoczony.
Trup ściele się gęsto, dodam tak naprawdę
tak,
mnóstwo
właśnie,
tych trupów.
Właśnie. I w ogóle od razu mi się to skojarzyło z trochę jakby dialogiem z tym post-tarantinowskim kinem w tamtych czasach. Tu mamy takie ostre zdarzenie, bo z jednej strony mamy Ghost Doga, który wyznaje jakiś, no, z punktu widzenia nawet lat 90. straszliwie stary i nieaktualny kodeks. Z drugiej strony mamy mafię, która, tą włoską mafię, która niby nadal ma te jakieś swoje typy zachowań, jakieś takie utarte zachowania. I nagle się okazuje, że tak naprawdę to już jest skorupa. Oni tak naprawdę zajmują się oglądaniem kreskówek, slapsticku tak naprawdę. I z tego, co zrozumiałem z tego filmu, to przecież trochę ta robota Ghost Doga na początku polegała na tym, żeby załatwić tego Franka, prawda? A z drugiej strony, ponieważ trochę się to posypało, nagle się okazuje, że Ghost Dog musi zostać zabity, ponieważ coś tam nie poszło, prawda? Więc to pokazuje taką jakąś skorupę tego, że to tak naprawdę ta mafia została tylko taką skorupą, już nic za tym nie stoi. I trochę też mam wrażenie, że to jest też właśnie taki dialog z właśnie z jednej strony jakieś tam wartości, jakiś tam kodeks, z drugiej kompletny brak, jakieś wypranie tych wszystkich znaków ze znaczeń. I bardzo jestem też jakby zaskoczony tym, o czym pan mówił na początku, czyli tymi pejzażami Jersey City. Jest tam nawet taka jedna panorama, gdzie widać taką linię kolejową, taką magistralę prowadzącą do mostu i na horyzoncie widać tą konstrukcję tego mostu i od razu pomyślałem sobie, kurczę, ja jestem przecież pod kopalnią Wujek albo w Bytomiu gdzieś. Niesamowite wrażenie. No i ci gołębiarze w ogóle jest... Wczoraj minęła 20. rocznica w ogóle wydarzenia niestety tragicznego na targach katowickich, więc niesamowicie się złożył ten nasz seans dzisiejszy z no, tymi okolicznościami.
To ja namawiam tych, którzy nie znali tej piosenki, żeby posłuchać zespołu Śląsk Starzyk. Tam bardzo dużo o gołębiach jest i też mnie to rozczula. Dodam jeszcze, że oficjalnym takim tytułem New Jersey jako stanu jest stan ogrodów, jak miasto ogrodów u nas. I tam to jest rzeczywiście niesamowite, bo ja dosyć dużo tam jeździłem po New Jersey, Clifton, Jersey City i te okolice. I tam rzeczywiście jest niesamowite zderzenie pięknych, pięknych, zielonych terenów i absolutnie właśnie takich postindustrialnych, więc coś w tym jest. A jeszcze tylko dopowiem odnośnie tego, co pan powiedział, tego pewnego chaosu, że to myślę, że Jarmusz też pokazuje, że ten taki chaos popkultury czasami może być w pewnym sensie piękny, że ktoś zobaczy coś, co jest zupełnie innej kultury i go to natchnie, da mu jakąś niesamowitą nową siłę. Myślę o moim bracie, który oglądał po 5 czy 6 razy w kinie, myślę, że tutaj też są takie osoby w latach 80. klasztor Shaolin. Zresztą Wu-Tang Clan jest właśnie hołdem dla prawdziwego klasztoru Shaolin. Uczył się sztuk walki wschodnich. W 82 roku, w bardzo trudnym momencie polskiej historii, 11 milionów widzów obejrzało, 11 milionów obejrzało wejście smoka Bruce Lee. Na ilu ścianach wtedy w polskich mieszkaniach pojawił się Bruce Lee? Ile osób poszło na lekcje sztuk walki? Ile osób odnalazło w tej postaci coś więcej niż tylko rozrywkę, ale też jakiś rodzaj właśnie moralnego kodu, jakiegoś poczucia, że można o sprawiedliwość zawalczyć i że w trudnym świecie te zasady sztuk walki ze wschodu dają jakieś oparcie i siłę. Więc patrząc na tego Ghost Doga, który sięga po tego samuraja, ja też myślę o tych wszystkich, myślę o na przykład o swoim bracie, który zdobywał kolejne pasy w karate i też go to jakoś uformowało. Więc to tylko jeszcze chciałem tutaj dorzucić, ale nie wyjdę stąd, jeśli nie powiem jeszcze o jednej rzeczy, która nadaje magii temu filmowi. To jest rola główna Forresta Whitakera, bo to jest naprawdę film oparty na jego roli. Ten film działa dlatego, że on to tak zagrał, odnalazł w sobie jakieś nieprawdopodobnie spokojne miejsce. Obejrzyjcie państwo Whitakera w Ostatnim Królu Szkocji, gdzie zagrał Idi Amina. Tam jest morderczy, groźny, naprawdę przerażający. Tutaj te oczy skrywają jakiś nieprawdopodobny wewnętrzny spokój. On go znalazł i pokazał na ekranie. I to, jak on się tutaj porusza, jak płynie przez te ulice Jersey City w absolutnym jakimś poczuciu harmonii, nawet w pewnym momencie mija się z tym Rizą. To jest naprawdę wspaniała rola i myślę, że Jim Jarmusch miał szczęście. Zresztą napisał ten scenariusz z myślą o Whittakerze. A druga rzecz to są piękne zdjęcia wielkomiejskie Robiego Millera, z którym pracował wielokrotnie Jarmusch i to też jest tutaj po prostu świetnie zrobione. Te wszystkie nocne sklepiki alkoholowe, stacje benzynowe zanurza nas to w ten świat jakoś nieprawdopodobnie mocno. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Jeśli jest, mamy jeszcze pewnie na jeden czy dwa głosy czas. A resztę kuluarowo chętnie też. O, tutaj w pierwszym rzędzie mamy. Super, dziękuję.
Dobry wieczór. Ja chciałem słówko o muzyce, bo wspomniał pan tutaj soundtrack i doskonale pamiętam te czasy. Też tutaj w Światowicie oglądałem film po raz pierwszy. Nie w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie chyba dzisiaj po raz pierwszy. I byłem wtedy zasłuchany w hip-hop, natomiast koniec lat 90. miał wielkiej popularności zarówno hip-hopu z Los Angeles, jak i z Nowego Jorku. On absolutnie nie przenikał jeszcze do takiej kultury wysokiej i mam takie wrażenie, że Jarmusch chyba po raz pierwszy wpuszcza tutaj hip-hop na salony i Wu-Tang, no wówczas w takim już zupełnie rozkwicie, gdzie tam chłopaki, właściwie każdy nagrywał już swoje rzeczy, no po raz pierwszy no jakoś tak się wdarli do filmu reżysera kina autorskiego, co dzisiaj już kompletnie dziwi, tak? Natomiast wtedy no był to spory przeskok. Dziękuję.
Cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo to jest rzeczywiście taki film, który chyba jest ważny w historii w kina też przez ten soundtrack po prostu, że rzeczywiście w kinie autorskim, artystycznym ta muzyka mogła wybrzmieć. Dzisiaj pewnie też inaczej się na to patrzy po prostu dlatego, że dzisiaj nie byłoby w tym nic dziwnego, a wtedy to było coś absolutnie nowego. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Michale.
Cześć Michale, jeszcze raz. Bardzo fajnie, że jesteś tu z nami. Wspomniałeś parę razy o tym, że tutaj Jarmusch wielokrotnie się odwołuje do różnych dzieł i ja pomyślałem sobie o dwóch filmach. Jeden tu padł, drugi nie i może od tego drugiego zacznę. Jeden z moich ulubionych filmów kina klasycznego na nabrzeżach Elii Kazana. Miałem wrażenie, przypominał mi się bohater grany przez, być może najlepsza rola Marlona Brando w życiu, moim zdaniem, bohater grany przez Brando, który jest rozerwany pomiędzy dwoma biegunami, w bardzo brutalnym życiu znajduje taką swoją enklawę, kiedy obcuje z gołębiami i tam znajduje tę delikatność, prawda? Mówiłeś o tym, można nie zabić, można zabić. I tam jest taka sytuacja bohatera tragiczna, w którym ten bohater ma żal do świata, że ten świat zrobił z niego, uczynił go nikim, a teraz on musi sam uczynić się kimś. I teraz pytanie, do czego mam się odwołać? Mówię cały czas o bohaterze na nabrzeżach. Do siły moich pięści, do mojej odwagi, do tego, że się opowiem po stronie słusznej sprawy. On tam zadaje sobie te pytania, znaczy nam, Kazan zadaje nam te pytania, obserwujemy bohatera i a propos tego, że może nie, można nie zabić, mamy tutaj kodeks Bushido. W kodeksie Bushido jedną z głównych istotnych spraw było to, że samuraj był rozerwany pomiędzy dwoma biegunami, czyli walką i miłosierdziem. To wraca w obu tych filmach, natomiast kiedy właśnie siada to zwierzątko na tej lufie, prawda? Są te momenty, ale wracam na nabrzeżach, do tego pytania, do czego ja mam się odwołać, kiedy próbuję usensownić swoje życie i stworzyć siebie jakoś, wyjść z tej brutalności w kierunku jakichś wartości. I wtedy mi się przypomina W samo południe, które tu padło już, bo no André Bazin to nazwał chyba nadwesternem, ja to traktuję jako pierwszy antywestern, mimo że się antywestern klaruje 20 lat później. Natomiast do czego zmierzam? Tam wracam do tego pytania o punkt odniesienia. Tam Fred Zinnemann w tym filmie pokazuje, jak Ameryka się dewaluuje i jak wydewaluują się wartości. I teraz pytanie, czy się odwołać do praworządności, do sprawiedliwości. Mamy tam te sceny, kiedy sędzia zwija flagę i ucieka z miasta. Nikt nie chce wesprzeć tego Gary'ego Coopera, prawda? I ostatecznie tutaj padła ta kwestia, że no, tam jest efektowny finał, tylko że ten film jest strasznie gorzki. Jak Gary Cooper wygrywa na końcu, ale ponosi klęskę, tak w wymiarze moralnym, on odrzuca gwiazdę i wychodzi z miasta nie w glorii, tylko w poczuciu, że coś się kończy, że coś w Ameryce się kończy, i pewne wartości się dewaluują. I jakby tutaj Jarmusz, wydaje mi się, tymi tropami właśnie wraca do tych tropów po prostu, bo parę razy już tutaj padło, że jest taka atmosfera kończącego się świata, że coś odchodzi w niebyt, jakaś sfera wartości odchodzi w niebyt. I właśnie to pytanie, do czego my się teraz mamy w tym momencie odwołać? Dlatego mi się przypominał Marlon Brando na Nabrzeżach, który być może do swoich pięści, być może do swojej odwagi, być może do słusznej sprawy, i Gary Cooper, i sytuacja w filmie Samo Południe, kiedy już te punkty odniesienia niestety się dewaluują. No i we wszystkich tych trzech filmach jest jakiś taki posmak goryczy. Dziękuję, tyle chciałem powiedzieć.
Bardzo ci dziękuję. Bardzo cię cieszę, że przywołałeś trop z Marlonem Brando, który nie tylko zagrał najsłynniejszego chyba filmowego włoskiego gangstera, czyli Dona Vita Corleone, ale także zagrał w tym filmie, o którym powiedziałeś, czyli Na Nabrzeżach, który dział się też w New Jersey, też były sceny z tym gołębnikiem i sam Jarmusz też mówił, że chciał oddać hołd temu filmowi, więc to jest tutaj znakomity wniosek, a ja powiem tylko tyle, że jako ktoś, kto pamięta tamten czas i też to, że właściwie rok później, w 2001 roku mieliśmy wydarzenia 11 września, to tylko dam taką anegdotę związaną z tym filmem, mianowicie Jarmuszowi bardzo zależało, żeby to miasto było w miarę nierozpoznawalne, to znaczy bardzo trudno się, dlatego potem dużo osób myślało, że to jest wiele różnych miast. Mówili, że ten film się tam dzieje w Detroit, a dzieje się gdzieś tam. I on powiedział, że specjalnie kręcili tak w tym Jersey City, żeby nigdy na horyzoncie nie pojawiła się linia Manhattanu, a to jest dosyć trudne kręcąc tam, bo dosyć łatwo wycerować kamerę właśnie tak, żeby gdzieś one były, i do tego stopnia to posunęli, i to jest taki tutaj gorzki moment z perspektywy czasu, że kiedy kręcili tę scenę na dachu, kiedy oni strzelają do niewłaściwego gołębiarza, to tak było ułożone to pranie wiszące na tym dachu, żeby zasłonić właśnie wieże World Trade Center w tle, bo one tam były widoczne, tylko oni je zasłaniali po to, żeby widzowie nie pomyśleli sobie, to jest Nowy Jork, tylko właśnie, żeby mieli to poczucie, że to jest jakieś wielkie amerykańskie miasto. I tak mówię, na ten koniec wieku i też te wszystkie wstrząsy, które potem przyszły, to tylko chcę powiedzieć, że to World Trade Center tam jest, tylko że jest zasłonięte tym praniem. Proszę Państwa, myślę, że to jest ten moment, że możemy domknąć wątki tej rozmowy. To jest pierwsze spotkanie, to chcę podkreślić. Replay, czyli gramy ponownie tytuły z przeszłości, żeby zobaczyć, co w nich się kryje, jak poucza Hagu Kure. Zwykle pozwalamy obecnej chwili przeminąć, by dopiero po jakimś czasie próbować ją odnaleźć. Niech to będzie takie małe motto replaya. Ja chcę tylko w tym momencie bardzo podziękować wszystkim osobom, które były to trwało wiele miesięcy. Więc przygotowanie całego tego cyklu, tego wydarzenia, tego, że jest to coś więcej niż tylko przegląd, ale początek nowego klubu, to wszystko jest praca wielu osób, których nie będę wymieniał wszystkich, ale one tu są i bardzo dziękuję za to, że to jest możliwe, i dziękuję też obsłudze kina za pomoc. Natomiast już teraz zapowiadam, że kolejny tytuł to American Beauty, to będzie 5 marca i myślę, że też może być to bardzo ciekawa dyskusja, więc zapraszam wtedy. I raz jeszcze dziękuję za tą możliwość, dziękuję, że Państwo byliście, i do zobaczenia.